puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Dzień dobry, jest niedziela, minęła 7.30. Zapraszam na Puls Ziemi. Nasz dzisiejszy objazd Pomorza rozpoczynamy od Rusocina i rozmowy o tym, jak żyje się obok autostrady i czy mieszkańcy zgodzą się, by Rusocinowi odebrać nazwę węzła.
Dawniej było rondo rusocińskie, nie? Które sprawdzało się, a na dzień dzisiejszy jako nazwa Rusocin i węzeł rusociński, jeżeli chodzi o autostradę, osobiście i uważam, że większość raczej nie pozwoliłaby nam odebrać tego.
Potem krótka wizyta w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo jest bardzo ważna decyzja dotycząca wniosków o dopłaty bezpośrednie.
Mieliśmy ciężką sytuację klimatyczną, wymrożenia i potężna susza. W związku z powyższym rolnicy musieli przesiać swoje uprawy. W związku z powyższym, składając wniosek w maju, nie wiedzieli jeszcze, jakie mają zasiewy.
Przesunięto więc termin składania wniosków, a na koniec jedziemy na północ, do bogatego i ciekawego Gniewina, w którym cały czas mają zaskakujące pomysły na rozwój.
Pomysłów to jest dużo. No, my myślimy tutaj, znaczy się już mamy jak gdyby częściowo projekty od wieży widokowej na dół. Wyciąg miałby być, trasa narciarska i tak dalej. To wszystko jest związane z tym, czy będzie elektrownia, czy będą sponsorzy.
To wszystko w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Najpierw wizyta w Rusocinie. Miejscowość położona jest tuż obok węzła, na którym obwodnica Trójmiasta łączy się z autostradą A1. No i to jedna z tych miejscowości, która wsią, taką prawdziwą wsią z rolnikami, jest już tylko z nazwy. A moim rozmówcą był sołtys Rusocina Tadeusz Jałoszyński.
Osobiście mam jednego rolnika póki co, ale graniczymy z Łęgowem i ziemie rolne są dookoła. Oprócz tego dawniej PGR-y były dosyć dużym obiektem, nie? Ano, ale po rozłożeniu się tych PGR-ów na dzień dzisiejszy, no wioska jest raczej już teraz taka tak zwana sypialnia dla miasta. Nie?
Zmienił się ten charakter Rusocina.
Tak, na dzień dzisiejszy tak i staramy się, żeby wioska no jako taka pięknieje, nie? Na dzień dzisiejszy. Także no, chciałbym, żeby było jeszcze lepiej, no ale jak to mówią, no, to co jest możliwe, no to staramy się robić.
No to co udało wam się zrobić? Proszę się pochwalić.
No pochwalić tu może nie będę się akurat, że to ja akurat jest moja zasługa, ale na dzień dzisiejszy akurat stoimy tutaj na ulicy Wierzbowej. Widzi pan tu kosteczka ułożona, zadbane o to. No, staramy się w ogóle dbać o na dzień dzisiejszy. No jeszcze chciałbym, żeby przez główną drogę gdańską, czyli tak zwaną ciąg na Starogard, żeby była wykonana ścieżka pieszo-rowerowa po prawej stronie, bo ludzie jednak, starsze osoby wychodzą i na dzień dzisiejszy nie mają możliwości, jak ci kierowcy dosyć prędko jeżdżą. Starają się, nawet chwilę muszą przeczekać, żeby przejść. Nie? To jest niebezpieczeństwo na dzień dzisiejszy i to jest w mojej propozycji. No chcę jeszcze w tej kadencji to ruszyć, ale nie wiem, czy mi się to uda. Nie?
Rusocin jest znany też z tego, że tutaj znajduje się duży węzeł, prawda, autostradowy. Tutaj kończy się autostrada A1, rozpoczyna się obwodnica Trójmiasta. Jak budowa autostrady tuż obok waszej wsi, budowa tego dużego węzła, tę miejscowość zmieniła?
No, na dzień dzisiejszy to troszeczkę się ludzie skarżą, ci co tu bliżej mieszkają, ze względu na hałas, nie? Bo do czasie, kiedy budowana była autostrada, nie zrobiono po naszej stronie tak zwanego ochronnego, jak to się na fachowo
tych mówi? Ekranów dźwiękochłonnych.
Ekran dźwiękochłonny i po prawej stronie tam jest, ale po naszej nie ma. Także to jest troszeczkę no, na nasze warunki uciążliwość. Ale tak, Rusocin jako taki, no w tej chwili w pewnej mierze, nawet jeżeli się jadą i mówią, że węzeł rusociński, no to znaczy, że rozsławiają ten Rusocin póki co.
A jak zapatrujecie się na takie zapędy, które się pojawiają od czasu do czasu ze strony drogowców, ze strony polityków, aby nazwy tych węzłów zmienić, prawda? Bo mówią, że komu z Polski mówi coś węzeł Rusocin, węzeł Gdańsk Południe na przykład, czy węzeł Pruszcz Gdański, czy węzeł Tczew, węzeł Starogard Gdański. Takie nazwy by coś mówiły, a węzły Kopytkowo, Swarożyn, no nie do końca są jasne. Oddacie węzeł Rusocin?
Nie. Jestem przekonany, że na dzień dzisiejszy Rusocin, dawniej było rondo rusocińskie, nie? Które sprawdzało się, a na dzień dzisiejszy jako nazwa Rusocin i węzeł rusociński, jeżeli chodzi o autostradę, osobiście i uważam, że większość raczej nie pozwoliłaby nam odebrać tego. Uważam, że gdzie w danej wsi jest, akurat się tak nam trafiło i niech tak jest, póki co.
Autostrada nie rozdzieliła waszej wsi na dwie części?
Nie, nie, autostrada nie rozdzieliła, akurat jesteśmy, graniczymy z autostradą od strony, a z drugiej strony Żukczyn, także są dwie wioski, przeleciały akurat przed środek i nie było żadnych problemów w pewnej mierze.
A takie obawy, które mieliście, kiedy ta autostrada była planowana, no wspominał pan o hałasie, ale inne obawy się potwierdziły. Tutaj mowa choćby o wzroście ruchu samochodowego, o mniejszym bezpieczeństwie na drogach.
Nie, nie. To uważam, że właśnie autostrada powoduje to, że jednak jest łatwiejszy przelot i na dzień dzisiejszy to z pozytywy.
No bo ja część ludzi się obawiała wtedy, prawda, że przez Rusocin tak, będą przez dojeżdżać Rusocin do węzła.
Nie, nie. W tej chwili to się rozłożyło na wszystkie rozjazdy. Nie? No kto ma chęć zjechać w Rusocinie i akurat pasuje mu, to tak. Nie? To...
Ale też z drugiej strony zyskaliście, prawda, na atrakcyjności, ponieważ tak. Jesteście tuż obok węzła. No gdzie, nie, jak nie tutaj, budować choćby centra logistyczne, różnego rodzaju firmy, tak, które są firmy... oparte na transporcie.
Zgadzam się i firmy u nas się lokują w Rusocinie, także w tym przypadku to są same plusy, póki co.
A jak żyjecie między sobą? Wspomniał pan, że Rusocin to taka troszkę sypialnia dla Pruszcza Gdańskiego, dla Gdańska. Czasami mówi się, że w takich miejscowościach trudno o integrację mieszkańców.
No, ja nie mogę narzekać. W tej chwili robimy tak zwaną kwiecistą gminę i ludzie starają się. Jeżeli nawet coś zrobimy, to potem o to dbają, także nie mogę. Na swoich, jak to mówią, wyrażał będę się zawsze pozytywnie. Bo w takiej sytuacji, jak tej chwili jest, to uważam, że jest bardzo dobrze. Nie?
A jakie plany jeszcze w sołectwie najbliższe? No, co się marzy, co chcielibyście poprawić, zrobić?
Najbliższe w sołectwie, no to właśnie ścieżka pieszo-rowerowa przez główną trasę, nie? Czy trasę na trąbki. No i oświetlenie, które mieli zacząć i chyba może na dniach zaczną. Nie? Także no, w tej sytuacji jest.
A tutaj do pana przyjechałem i tak dobrze widzę, że tutaj niżej rzeka płynie?
Rzeka Kłodawka. Ona na dzień dzisiejszy jest jedną z piękniejszych rzeczek tutaj w tej okolicy. Właściwie jest jedną z rzek w okolicy i można by było ją, nawet chyba w tej chwili jest propozycja, żeby ją troszeczkę doprowadzić tak do stanu używalności.
I na przykład na kajaki.
Na kajaki, tak. Jestem za.
My też, bo byłaby to kolejna poraduni propozycja dla fanów kajakarstwa z tego regionu, a już za chwilę garść informacji o dopłatach bezpośrednich.
Czasem myślę, co by stało się, gdyby pociąg, co mnie niósł, przez pomyłkę wybrał inny dom, gdzieś daleko stąd zrobił zrzut. Paszport bym w kieszeni miał, pracę chyba inną też, z inną w nocy na poduszce spał, miał pogodne sny, czując, że jutro świat mnie pokocha, z nieba sypnie się grosz. Nasze szanse, nieskończenie. przyszłość wieczną niewiadomą jest. Aby znokautować los, trzeba mocno wierzyć, że jutro świat nas pokocha. Z nieba sypnie się grosz.
Teraz ważna informacja dla rolników, którzy teoretycznie do jutra powinni złożyć wnioski o dopłaty bezpośrednie na przyszły rok. Mówię teoretycznie, bo w praktyce termin ten przesunięto o miesiąc, mówi Łukasz Korcz-Lewandowski z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
To jest istotna decyzja, zresztą to jest decyzja podjęta na polski wniosek. Minister rolnictwa poprosił Komisję Europejską, żeby ta wyraziła zgodę, aby przedłużyć także w tym roku termin składania wniosków. Komisja Europejska przychyliła się do tego wniosku. Oczywiście muszą być spełnione pewne formalne kwestie typu zmiany rozporządzenia Komisji, także zmiana polskiego rozporządzenia. Wszystko jest już przygotowane w momencie, kiedy rozporządzenie Komisji zostanie opublikowane. W tym samym dniu wejdzie w życie rozporządzenie polskie, przesuwające termin składania wniosków na dzień 15 czerwca.
No właśnie, wyjaśnijmy, jak wyglądają te terminy, bo mamy termin ostateczny na przyjmowanie wniosków, potem kolejnych, prawda, tych 25 dni, kiedy wnioski również będzie można składać, ale z tą sankcją finansową.
W momencie, kiedy zostanie podjęta decyzja, no wiemy, że zostanie, no ale formalność musi zostać spełniona, czyli rozporządzenie. Podstawowy termin składania wniosków zostanie przesunięty na 15 czerwca plus te kolejne 25 dni, czyli ostateczny termin złożenia wniosku to 11 lipca.
Ale wyjaśnijmy, kto będzie składał wniosek po 15 czerwca. Za każdy dzień zwłoki jego dotacja zostanie obniżona o 1%.
Tak, za każdy dzień zwłoki, za dzień roboczy, tak.
Z czego wynikał ten wniosek polski o to, aby przesunąć ten termin? Rolnicy spóźniali się ze zgłaszaniem wniosków? Co było powodem?
Dwa główne powody. Pierwszy powód to problemy z wypełnianiem wniosków. Nadal jesteśmy w tym zreformowanym systemie wspólnej polityki rolnej. Co prawda w tym roku te płatności nieznacznie się zmieniły, ale nadal rolnicy mają kłopoty z wypełnianiem wniosków, a poza tym mieliśmy ciężką sytuację klimatyczną, wymrożenia i potężna susza. W związku z powyższym rolnicy musieli przesiać swoje uprawy. W związku z powyższym, składając wniosek w maju, nie wiedzieli jeszcze, jakie mają zasiewy. To też wyszliśmy naprzeciw tym postulatom także organizacji rolniczym, żeby jednak ten termin przedłużyć, ponieważ rolnicy 15 maja nie wiedzieli, co mają na polach.
Rozmawialiśmy o tym w kwietniu, a proszę powiedzieć, jak wygląda wypłata dopłat bezpośrednich za ubiegły rok? No bo teraz, prawda, jest ten termin składania wniosków na rok kolejny, natomiast wiemy, że były pewne opóźnienia w stosunku do tego, co działo się w latach ubiegłych w wypłatach, prawda?
No standardowo też w opinii publicznej przyjęło się mówić, że to są opóźnienia. Opóźnień póki co nie ma.
Takich formalnych.
Formalnych nie ma, ponieważ do 30 czerwca jesteśmy zobligowani, żeby te płatności wypłacić i my te płatności wypłacimy.
Ale rolnicy byli przyzwyczajeni, że te pieniążki dostają na początku roku.
Tak, byli przyzwyczajeni. Robiliśmy wszystko, żeby duża pula środków trafiła w grudniu, trafiła w styczniu czy też w lutym. W każdym razie zostało nam już niewiele spraw. To są głównie sprawy, 99% spraw to są te sprawy, które miały kontrolę na miejscu. Wszystkie funkcjonalności są, wydajemy decyzje na bieżąco, płatności są realizowane na bieżąco, także do tego końca czerwca na pewno wszyscy rolnicy płatności otrzymają.
Wróćmy w takim razie jeszcze na moment do samego procesu składania wniosków. No i tutaj jak mantrę powtarzam zawsze przy tego typu okazjach, że pewnym problemem jest namówienie rolników do tego, aby korzystali z internetu, prawda? No coś, co w bankowości, prawda, staje się powszechne, przy zakupach, prawda, staje się powszechne, bo robimy zakupy w internecie, płacimy rachunki przez internet, wiele różnych rzeczy zrobimy przez internet, ale do składania wniosków rolników wciąż trudno namówić.
No tu mamy kłopot. Rzeczywiście trudno znaleźć nam jakieś argumenty bardziej zachęcające. No oczywiście podstawowy argument taki, że składając wniosek przez internet, rolnik ma pewność, że ten wniosek jest prawidłowo wypełniony, ponieważ system za niego zrobi kontrolę kompletności, ale na przykład rolnik może mieć jakieś wątpliwości, przychodząc do biura powiatowego, on zapyta się pracownika i od razu te wątpliwości rozwieje. To być może dlatego rolnicy nie chcą składać wniosek przez internet, ponieważ kogo się wtedy zapytają? Oczywiście mają jakieś instrukcje, są prezentacje, wszystko jest, no ale być może z tego to wynika, że jednak ten żywy kontakt z tym pracownikiem agencji dla niego bardziej się liczy. No i tutaj w tym miejscu bardzo zazdrościmy skarbówce. Wiemy dobrze, ile milionów wniosków PIT-ów, ile jest rozliczanych przez internet. Chcielibyśmy mieć taki poziom, a powiem szczerze, że my taki poziom będziemy musieli osiągnąć, ponieważ przepisy unijne nakładają na nas obowiązek, żeby odwzorowywać wnioski w systemie komputerowym, jeżeli chodzi o działki rolne. To też no, będzie taki moment, kiedy rolnicy będą musieli przysiąść do komputerów i te wnioski złożyć. Oczywiście pomożemy im w tym, tak jak pomagamy na co dzień.
A więc raz jeszcze. Nowy podstawowy termin przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie mija 15 czerwca. Potem do 11 lipca też można składać wnioski, ale trzeba pamiętać, że za każdy dzień roboczy płatność zostanie obniżona o 1%. A już za chwilę wracamy do wędrówki po Pomorzu i wybieramy się do Gniewina.
Czasem popatrz w moje okno, zwykle tam siedzę w starym fotelu. Chyba dobrze mi światło utonęło na dnie szklanego kufla. Mówią, że jesień przyjdzie dziś.
Idzie na deszcz, co dzień słońca.
Gdzie autobusy bawią się perka, wywożą z miasta tłum słonecznych dni. W jednym z nich, co jasny był jak sam pomnik lata, niespodziewanie przyszłaś ty.
Idzie na deszcz, co dzień słońca.
Właśnie z tobą w roli głównej i jedynej zaczął się kręcić tego lata film. W czarno-białe popołudnie weźmie cię pociąg. Jeszcze mam w uszach jego gwizd. Czasem popatrz w moje okno, zwykle tam siedzę.
Po niej nawet sen.
O tej miejscowości słyszał chyba każdy, nie tylko na Pomorzu, głównie za sprawą Euro 2012. W czasie turnieju mieszkała tam i trenowała reprezentacja Hiszpanii. Mowa oczywiście o Gniewinie, ale ta miejscowość znana jest także ze swojego bogactwa. I między innymi o tym bogactwie rozmawiałem z sołtysem Gniewina, Janem Przepiórą.
Mamy duże dochody na przykład z elektrowni szczytowo-pompowej, duże podatki i tak dalej są. No i po prostu postawiliśmy na turystykę. No i jak widzi pan, hotel, całe zaplecze sportowe i tak dalej, dlatego też jest tak, jak jest, no i widać, że się rozwija. Kiedyś było, no, daleko, żeśmy stali na rankingu gmin w Polsce i w województwie, natomiast w tej chwili, no, widać, że się coś dzieje i coraz lepiej jest i tak dalej, nie?
Do tego hotelu za chwileczkę wrócimy, do rozmowy o nim, a także o Euro 2012, prawda, które było bardzo ważne dla Gniewina. Ale chciałem najpierw jeszcze o tym sołtysowaniu pańskim porozmawiać. Nie ma pan takiego wrażenia, że pan jest w takim sołtysim raju? Bo kiedy przyglądam się miejscowości Gniewino, to mam takie wrażenie, że tutaj nie ma wielu problemów, które są takimi podstawowymi, codziennymi problemami w innych miejscowościach. Oświetlenie, drogi, chodniki, no tutaj się wjeżdża i ma się takie wrażenie, że to wszystko i wszędzie jest zrobione.
To znaczy, proszę pana, u nas generalnie jest we wszystkich miejscowościach, we wszystkich sołeccach.
Nie tylko w Gniewinie.
Nie tylko w Gniewinie, natomiast Gniewino to jest stołeczna miejscowość, gdzie się mieści całe urzędy wszystkie i tak dalej. Być może, że jest tego troszeczkę więcej jak w innych miejscowościach, ale generalnie wszędzie mamy wszystkie przysiółki praktycznie w gminie mamy oświetlone i tak dalej, także... Myślę, że to coraz lepiej się robi, wszędzie się chodniki robi, bo każdy sołtys dla swojego sołectwa też chce, bo to nie ma, że ja na przykład jestem Gniewina sołtys, to ja chcę wszystko, a wszyscy sołtysi są i każdy swoje coś swoje chce dla swojego sołectwa.
No dobrze, ale jak już te drogi są praktycznie wszędzie pobudowane, są te chodniki, są te lampy, o których mówiliśmy, to z jakimi problemami do pana przychodzą ludzie jako do sołtysa? Czego brakuje gniewinianom?
Mieszkańcy chcieliby, tu jest dużo na przykład wszystkie natomiast nie mamy takiego, gdy, jak gdyby mamy trzy korony, ale to jest teraz zajęte przez hotel i tak dalej. No, inni mieszkańcy nieraz mówią tak, że, bo są w, prawie we wszystkich sołectwach domy sołeckie. I w domach sołeckich to jest taki dom, który się schodzą sołtys, rada sołecka, robią sobie różne imprezy. A my mamy, gdyby, jak gdyby tu wszystko jest. No jest hotel, jest to wszystko, ale jak gdyby ten no...
Nie takiej podstawy.
No tego właśnie tak, no mamy trzy korony, bo to jest dom sołecki trzy korony, ale teraz jest w tej chwili zajęty, przez lato jest zajęty i tak dalej, a problemy ludzie różne mają, z różnymi problemami przychodzą i w miarę możliwości się te problemy rozwiązuje, czy wysyła do różnych urzędników i tak dalej, także myślę, że... Wszystko jakoś i powoli idzie, nie?
Żyjecie jeszcze tym, co działo się w Gniewinie w 2012 roku?
To znaczy, wie pan, to tutaj po prostu przychodzą ludzie, czy podjeżdżamy gdzieś, czy z tego, z Gniewina jesteście i tak dalej. Dużo ludzi pyta, dużo ludzi chwali, na przykład mówi, bo macie fajną gminę i tak dalej, także no cały czas jeszcze tym żyjemy, bo to jednak napędzało nam koniunkturę i po prostu wszystko, co jest z tym związane. Nie?
A jak ten hotel się odnajduje już po euro? Dużo tutaj przyjeżdża turystów. No wiemy oczywiście o tym, że przyjeżdża bardzo dużo zespołów drużyn piłkarskich, bo znakomite warunki do tego, no żeby tutaj przeprowadzić obóz.
No jedni odjeżdżają, drudzy zaraz w piątek będzie następne grupy, będą przyjeżdżać i tak dalej. I także wie pan, troszeczkę może na dzień dzisiejszy jest obłożenie, jest, no, bo troszeczkę jest w miesiącach tych takich zimowych, ale już myślimy o tym, żeby po prostu różne sympozja organizować, tutaj jakieś zebrania i tak dalej, żeby po prostu w miarę hotel był wypełniony. I tak
bo
dalej.
Były takie obawy, prawda, że ten hotel zostanie wybudowany za duże pieniądze, powstał, rzeczywiście było euro, no ale co potem, co dalej, prawda? Okazuje się, że z tego, co pan mówi, że radzi sobie.
Hotel sobie radzi i wie pan, na to są ludzie też tutaj, którzy mają myśleć o tym, mają reklamować po to, aby na przykład wiadoma sprawa, że wszędzie w hotele nie są codziennie obłożone na 100%, ale po to są ludzie tutaj, żeby po prostu menedżerowie, żeby dbali o to, żeby jak najwięcej ludzi było, żeby hotel przynosił zyski.
Zauważyliście, że po euro zaczęło do was przyjeżdżać jeszcze więcej więcej turystów niż wcześniej, no bo Gniewino było mimo wszystko znane z takich różnych względów, prawda, czy to ta wieża widokowa, czy z której można oglądać jezioro, czy ten park dinozaurów choćby, prawda, jest kilka takich rzeczy.
No tak, to znaczy tak, hotel to nie, bo hotel był budowany tak całkiem przed samym Euro 2012.
Ale chodzi mi bardziej o ten rozgłos, który przyniosło wam Euro.
No na pewno po tym jeszcze więcej, bo tu ludzie przyjeżdżają, na przykład pytają się, a gdzie spał na przykład w Hiszpanii, a gdzie w jakim pokoju na przykład spała dana osoba i tak dalej, nie, a możemy pójść zobaczyć i tak dalej. Także wie pan, a gdzie to mieszkali ci mistrzowie świata, mistrzowie Europy i tak dalej, przyjeżdżają, fotografują i tak dalej. Także myślę, że jeszcze większe jest zainteresowanie.
Jakie plany w Gniewinie? Co się panu marzy? Oprócz tej sali.
To znaczy, wie pan, w Gniewinie, jakoś w Gniewinie czy w gminie mamy zamiary wielkie, tylko teraz stoimy przed takim tym, jako już o gminie mówię w tej chwili. Nie wiadomo, mamy cały czas problem z tym, że nie wiadomo, co z elektrownią dalej. Czy budujemy, czy nie budujemy, bo mamy tereny, które są zamrożone, które na przykład nie możemy z nimi nic zrobić, a jak będziemy wiedzieli, że budujemy, to będziemy wiedzieli, że to będzie budowane i tak dalej. Jeżeli nie, to tereny można odblokować, przeznaczyć, czy na jakieś cele.
Te tereny, na których wyjaśnijmy, tak, ma powstać, tak, elektrownia, być może ma powstać, no elektrownia jądrowa.
No po prostu rząd ma się określić w niedługim czasie teraz, konkretnie, albo tak, albo tak.
Bo to dla was, tak sobie myślę, jest problem, prawda, bo na przykład wartość okolicznych terenów w pobliżu elektrowni, ona spadła, prawda, no bo ludzie też nie wiedzą, prawda, nie każdy chce mieszkać na przykład w domku jednorodzinnym, który jest obok dużego przedsiębiorstwa.
To znaczy się, może już nie o to chodzi, ale my mamy te tereny, które są na przykład zarezerwowane przez państwo, które mogą służyć do budowy i nie możemy z tymi terenami nic zrobić, nie możemy zbyć, ani nie możemy po prostu na nich sobie sami ich zagospodarować, nie? A jak będzie już decyzja jednoznaczna, albo tak, albo nie, no to wtedy będziemy wiedzieli, co robić, nie?
A jak nie elektrownia, to co?
Pomysłów jest dużo. Pomysłów to jest dużo. No, my myślimy tutaj, znaczy się już mamy jak gdyby częściowo projekty od wieży widokowej na dół. Wyciąg miałby być, trasa narciarska i tak dalej. To wszystko jest związane z tym, co będzie, co nie będzie. Czy coś będzie, czy nie będzie i tak dalej, nie? Czy będzie elektrownia, czy będą sponsorzy i tak dalej, no, ale to jest wszystko związane z co będzie z elektrownią.
A więc możliwe, że niebawem na narty na Kaszubach będziemy jeździć nie tylko do Wieżycy, przy Widza, Trzepowa czy Amalki, ale też do Gniewina. Pomysł, przyznają państwo, bardzo ciekawy, a że Gniewino stać na to, by go zrealizować, nie trzeba chyba przekonywać nikogo. I na tym kończymy dzisiejszy Puls Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.
Gdzie modra rzeka niesie wody swe, tam słońca blasku i żalem pierwszy raz. Nad brzegiem jej spędziłem tyle chwil, że dziś bez rzeki smutno mi. Tam każdy dzień to skarb, dziś mój jedyny skarb. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Do dni dzieciństwa wraca moja myśl, w marzeniach moich żyje rzeka ta. Tak bardzo chciałbym być nad brzegiem jej, więc niech wspomnienie dalej trwa. Tam każdy dzień to skarb, dziś mój jedyny skarb. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Choć czas
jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni.